Moim marzeniem jest wymyślić produkt, za który 2 miliony ludzi zapłaci mi złotówkę miesięcznie, a nie będę musiał zbytnio nic zrobić w tym temacie. Co jest ważne, przez to, że to jest dość znana marka i produkt premium, to ja nie mam problemu z tak zwanym stokiem magazynowym. Bo co wjedzie do magazynu, wyjeżdża do klientów. Szukamy anioła biznesu. No tutaj nie ma co owijać w bawełnę. Anioła biznesu, który jak gdyby wierząc w brand i widząc umowy, które mamy popodpisywane z sieciami, będzie w stanie krótkoterminowo inwestować gdzieś tam powiedzmy 300 do 500 tysięcy złotych na 2-3 miesiące. No bo to jest dziwna historia. No w jaki sposób, mówiąc komuś, przyjdę z marką, która już istnieje na rynku, ale nikt tego nie ma. Wiem, o czym mówisz i to jest bardzo dobre pytanie. Na szczęście ja mam produkt premium, który jest najdroższy na rynku i nic nie obniża. Ja wierzę w to, Maciek, że jak za 5 lat się spotkamy, to ja tutaj przyjadę swoim Bentleyem.
A ja będę u Ciebie kleić te swoich.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Łukasz Bargieł, organizator eventów w różnych częściach świata, przedstawiciel szwajcarskiej marki spożywczej Mövenpick na Polskę i kraje ościenne, inwestor w turystykę na Sardynii. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś będziemy mówić o multiprzedsiębiorczości, można powiedzieć, o tym, jak robić wiele różnych, często niepowiązanych ze sobą rzeczy, jak doświadczenie z korporacji przydaje się w życiu, w tak zwanym dorosłym życiu, czyli w przedsiębiorczości, w tym, gdzie zaczyna być trudno, czy to pomaga, czy utrudnia. Jest z nami Łukasz Bargieł, witam Cię serdecznie.
Cześć, cześć Maciek.
Kopę lat, nie widzieliśmy się z 4 czy 5 lat. I nawet potencjalnie mogliśmy jeden biznes robić, ale akurat w tamtym momencie dobrze, że to nie wyszło, ale kto wie, może wyjdą jakieś inne. Natomiast multiprzedsiębiorczość to jest coś takiego, że, bo ja mam wrażenie, że przedsiębiorcy dzielą się na dwie grupy. Jedni to są tacy, że on otwiera firmę i naparza przez 30 lat to samo. No jest druga grupa tych, którzy łapią okazję po prostu. Jak oni usłyszą, że na zegarku można zarobić, kupując za 100 koła i sprzedając za 130 za rok, to kupują zegarek, mimo że w ogóle nie siedzą w temacie zegarków. Jak się dowiedzą, że można robić, zarabiać na łódkach, na sardyniach na przykład, nieprzypadkowy przykład oczywiście, no to idą w to. Więc chciałem Cię zapytać, czy z takim podejściem było Ci trudno pracować w korporacji, bo to wiesz, no to w korporacji jednak się jest w tej korporacji i się robi...
Odpowiedź będzie jasna i klarowna. W korporacji nie było mi trudno w takiej multiprzedsiębiorczości pracować, bo się bardzo szybko dostosowałem. Jedyna trudność z moją multiprzedsiębiorczością to ma moja żona.
Aha.
I to jest jak gdyby ta największa część, która wymagała dotarcia przez ostatnie lata. Praca w korporacji polega na tym, że gdzieś tam masz jakieś zadania, robisz swoje od A do Z. Chcąc się rozwijać, musisz robić jakieś rzeczy ponad to, co zostało tobie zlecone przez twojego przełożonego. No i później korporacja ma to do siebie, że wychodzisz o 16, 17, wracasz do domu, możesz robić co chcesz. W związku z tym ja przełączałem tryb korporacyjny na czas, kiedy poświęcałem pracy w korporacji i na tryb swojego biznesu, kiedy byłem poza korporacją.
Mhm. Ale to ciekawe, bo byłeś na niebyle jakich stanowiskach, więc myślałem, że to tak wygląda, bo ja się w sumie nie znam na korporacjach, ale wydawało mi się, że to tak wygląda, że no siedzicie do 22, wy najważniejsi, bo my tu miliony musimy zarabiać. Czy nie jest tak źle?
Nie jest tak źle. To, czy siedzisz do 22 w korporacji, czy nie, zależy tak naprawdę tylko od ciebie.
Od tego, czy nie chcesz być zwolniony.
Tak, to jest... U większości ludzi, pamiętajcie, że u większości ludzi w korporacji to, że siedzą po godzinach, powoduje, są dwa powody tego, że siedzą po godzinach. Albo jeden powód jest taki, że nie wyrabiają się ze swoich zadań w czasie, w którym powinni, przez te 8 typowych godzin pracy korporacyjnej, albo siedzą do późna tylko po to, żeby pokazać ewentualnie przełożonemu, że wychodzi się po nim do domu. I jedno i drugie nie jest dobre.
Okej, no to też mnie ciekawi w takim razie, czy ta praca w godzinach dziennych, że tak powiem, w korporacji pozytywnie wpływa na projekty, które robiłeś po godzinach, czy negatywnie? Bo z jednej strony można by powiedzieć, że korporacja, procedury, wiadomo, organizacja i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które się przydają, a z drugiej często się korporacjom zarzuca brak takiej startupowości, że jak się robi swój biznes, to jednak można się tutaj dać ponieść fantazji, robić wszystko, jak się chce, niesztampowe rozwiązania stosować, można ryzykować po całości, po bandzie iść, a przy korporacji trzeba uważać.
Więc tak, biorąc pod uwagę swoje zadania, które miałem w korporacji, to tak, no nie można było wychodzić zbytnio poza szablą tego, co było oczekiwane.
Może byśmy sprecyzowali te zadania, to było co?
Wiesz co, no generalnie ja odpowiadałem bezpośrednio za sprzedaż, więc target kwartalny, który był zero-jedynkowo liczony, plus do tego miałem w swoim zakresie obowiązków część marketingową i wspieranie tego globalnego marketingu na lokalnym rynku. No i tutaj były właśnie takie momenty, miałem to szczęście, że pracowałem w takiej korporacji, która bardzo mocno wspierała pozasztampowe pomysły na to, żeby robić jakieś rzeczy dla nich, jako dla korporacji na rynku lokalnym. I tutaj moja przedsiębiorczość dość mocno się spodobała w tejże korporacji, no i dzięki temu też tam średnio co półtorej, dwa lata awansowałem na inne, lepsze stanowisko. Więc ja miałem to szczęście, że korporacja, w której pracowałem, bardzo mocno też wspierała przedsiębiorczość i pozwalała poza sprzedażą, czyli w tej części marketingowej, wykraczać poza obowiązki, które były narzucone.
To strzelam w ciemno, bo byłeś w kilku korporacjach, że ta najbardziej niesztampowa to była ta piwna.
A nie, tu się pomyliłeś. Tak. Najbardziej niesztampową korporacją była korporacja chemiczna, chemiczno-kosmetyczna.
Ja nawet bym podał nazwy, bo to są nazwy rozpoznawalne, a myślę, że no nie są to
przez wiele
darmowa
lat,
reklama, to wiesz, tak, no nie jest problem.
Przez wiele lat pracowałem dla Procter & Gamble. To jest właściciel takich dość dużych globalnych marek jak Visir, Ariel, Blendamed, Oral-B, Always, Pampers, no mnóstwo tego jest. To jest naprawdę duża, duża korporacja z bardzo dobrą kulturą organizacyjną. Tutaj nie można im nic zarzucić. No i właśnie tutaj zrobiliśmy wiele projektów, czy na lokalnym rynku polskim, czy na rynku tak zwanego klasteru Central Europe, no, gdzie mogliśmy się naprawdę sky was the limit, tak? Czyli mogliśmy wymyślić tylko, co tylko chcemy, budować co tylko chcemy. Jedna z takich ciekawych akcji, którą ja przeprowadziłem, która dała mi możliwość awansu, była promocja na marce Lenor. Wprowadziliśmy do sklepów łóżka pokazujące pościel, pokazujące zapach, tam mnóstwo tych zapachów dookoła było, a na wezgłowie łóżka ułożyliśmy właśnie napis Lenor z nakrętek z butelek Lenora. To było coś, co bardzo mocno się spodobało globalnemu marketingowi i to były rzeczy, które można było wymyślać na co dzień. Jak miałeś dobry pomysł, dobry projekt, pokazywałeś to, albo dostawałeś budżet, albo dostawałeś materiał, żeby to realizować i ty byłeś ojcem tego pomysłu, ty to organizowałeś.
No to jest duży plus akurat tego typu firmy, że ona ma za co te eksperymenty robić i to jest na pewno duże ułatwienie. No to zapytałbym przekornie, no to coś źle ci było, to po co po godzinach biznesy kręcić zamiast piwo pić?
Nie było mi źle, natomiast no, ja jestem takim typem człowieka, który niestety, ale nie usiedzi na miejscu. Zawsze mnie nosiło po świecie, jestem obywatelem świata, do tego bardzo lubię poznawać ludzi. Korporacja umożliwiła mi też poznawanie szerokiego grona ludzi, z którymi współpracowałem, z którymi pracowałem, klientów. No i to też pozwoliło mi właśnie po godzinach wpaść na pomysł, żeby gdzieś tam próbować zrealizować swoją pasję i tą pasję przełożyć na biznes, czyli organizować eventy dla korporacji, dla tak zwanych krawaciarzy, jak również dla osób, którzy sami chcą realizować tą samą pasję, co ja.
To jest fajne, bo to jest niby inny temat, a tak naprawdę bardzo pokrewny, tak? Bo podejrzewam, że wcześniej uczestniczyłeś w takich eventach, więc może jakiś kalkulator się włączył w tle, zwłaszcza jak znałeś budżety, a to jest czasem zastanawiające, ile za taki event można wziąć jednodniowy, czasem dwugodzinny.
Więc... Dużo.
A zdarzyło ci się, to było w ogóle możliwe technicznie, żeby sprzedać swój event swojej korporacji?
Zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się, robiłem event dla korporacji serowej, w której też pracowałem. To było na takiej zasadzie, że tam też otoczony byłem ludźmi, jak i zarządem, który bardzo mocno wspierał mój pomysł, podobało im się to, co robię. I tak im się to spodobało, że po prostu dla gości, którzy przyjechali z zagranicy, zorganizowałem event no, pomiędzy, powiedzmy, województwem mazowieckim a warmińsko-mazurskim.
Fajnie. No to jakbyś mógł coś o tej Sardynii tutaj powiedzieć, jak to się przerodziło w biznes? Czy to jest dobry biznes w ogóle?
Już o tym mówię. Ja jestem z Sardynią związany od dziecka. Tak naprawdę zaczęło się wszystko od moich rodziców, ponieważ no, mój ojciec z kolei pracował na Sardynii, prowadził swój biznes. Ja tam mam mnóstwo znajomych, jeżdżę co roku na Sardynię na co najmniej kilka tygodni. Jestem na wyspie kilka razy w roku. No i z racji tego, że pracowałem w korporacji, a w korporatach ma to do siebie, że czasami zarabia się dość dobre pieniądze, to te pieniądze zacząłem inwestować w pasję, którą mam, czyli gdzieś tam w jakieś środowisko offroadowe. Zakupiłem quada, zakupiłem skuter wodny, tak żeby móc czerpać trochę adrenaliny ze spalin innych niż samochód. Jak już posiadałem ten skuter wodny, posiadałem tego quada i wybrałem się z tym całym moją gawiedzią, rodziną i sprzętami na Sardynię, pojeździłem sobie trochę po tej wyspie, popływałem trochę, no to przez przypadek poznałem pewnego lokalsa, bo jak już przyjechałem ze skuterem na Sardynię, to musiałem go gdzieś przycumować. Żeby go przycumować, to musiałem znaleźć jakąś bojkę, jakiś pomost, cokolwiek. No i trafił się Ricardo, bardzo fajny człowiek, który, jak się okazało, później stał się moim wspólnikiem i do tej pory prowadzimy ten biznes razem. Miał wypożyczalnię łodzi motorowych w miejscowości Kostary i tam miał swój pomost i swoje bojki. No ja przyszedłem kulturalnie, grzecznie z partyzanta do Ricardo, powiedziałem: cześć stary, przyjechałem tutaj na 2 tygodnie, potrzebuję gdzieś przypiąć skuter, mogę? Tak, pokazał mi bojkę, tutaj sobie przypnij. Zadałem mu pytanie, ile mam mu za to zapłacić, powiedział: nic. No i tak jakoś żeśmy się zaprzyjaźnili, codziennie zaciśnialiśmy naszą przyjaźń różnymi trunkami wieczornymi. No i po tych wakacjach właśnie stwierdziłem, że warto by było może zakupić więcej tych skuterów wodnych i rozbudować ofertę wypożyczalni łodzi motorowych Ricardo o skutery wodne. No i tak w 2017 zaczęliśmy tą naszą przygodę z wypożyczalnią skuterów wodnych na Sardynii. I to trwa do dzisiaj. Jesteśmy oczywiście, to niestety, ale to jest biznes sezonowy, więc jesteśmy gdzieś tam od maja do września obecni na plaży. I to jest coś, co tak naprawdę daje mi takie poczucie, że może gdzieś tam w przyszłości mógłbym tak spędzić swoją emeryturę. Czyli praktycznie patrząc na morze i czerpiąc zysk z tego, że ktoś korzysta ze sprzętów, które im udostępnia.
To jest w ogóle, bo z perspektywy Ricardo, który musi no, nabić paragon, chciałem zażartować, ale przyjąć płatność, to jest jeszcze jakiś element biznesowy, natomiast u ciebie to jest tak typowo inwestycyjne, tak? Że to działa na zasadzie wstawiam skutery i zarabiam.
Tak. To jest takie para inwestycyjne ze względu na to, że ja też dość mocno się angażuję w takie codzienne czynności, jak już jestem tam na wyspie oczywiście, prowadzenia tego całego biznesu. To nie jest tak, że ja przyjeżdżam, patrzę sobie na 4 czy tam 5 skuterów, które są na plaży i tylko liczę pieniądze, które spływają z tego, że ktoś je wynajmuje. Normalnie zasuwam z Ricardo od rana do wieczora, jeśli trzeba, z serwisem, z obsługą plaży, z zawożeniem, odwożeniem klientów. To nie jest tak, że tylko siedzę i patrzę.
Okej, okay. Pytam też pod tym kątem, bo jak się ostatnio spotkaliśmy tam z 4-5 lat temu, to też między innymi poruszaliśmy temat właśnie inwestycji w takie sprzęty, więc zastanawiam mnie, czy szukasz też takich osób, bo może one tutaj są, które by chciały tam coś wstawić swojego, czy na ten moment nie masz takiej potrzeby?
Na ten moment nie mam takiej potrzeby, ponieważ ta ilość sprzętu, którą mamy na miejscu, jest wystarczająca. Tu już nie ma tego takiego etapu, że jak miałbym 2 skutery więcej, to zarabiałbym więcej. Nie, te 4-5, które tam są, zarabiają optymalnie, one się zwracają. Natomiast no w tej mojej drugiej działce, tak, no tutaj jest jeszcze druga noga, którą postawiłem, ale to pewnie za chwilę
do tego zaraz dojdziemy, bo to jest dłuższy temat.
I tam jest duża możliwość inwestycyjna, tak. Tam zdecydowanie, oczywiście tak.
To zaraz do tego dojdziemy, ale wcześniej jeszcze mnie zastanawia, czy mocno taki biznes dostał po kieszeni przez pandemię, no bo wydaje się, że strasznie.
Zdecydowanie tak. Od momentu, kiedy wybuchła pandemia w marcu tamtego roku, 2020, sezon 2020 w ogóle nie istniał. Oczywiście byli turyści na Sardynii, mieliśmy te sprzęty, natomiast przychody były zerowe, turystów była, nie wiem, może 10% tego, co rok wcześniej i w tych topowych latach. Więc tak, bardzo mocno pandemia odcisnęła piętno na tym. Teraz jeszcze jest druga strona medalu, oprócz wypożyczalni skuterów na Sardynii, eventy takie grupowe, które mieliśmy zakontraktowane tak naprawdę do września, które się nie odbyły. Wszystkie zostały anulowane od tak w jeden dzień przez wszystkich. Także 2020 w tej nodze eventowo-wyjazdowej, kładowej i skuterowej był dramatycznym rokiem.
Bo te eventy jeszcze bym dopytał, bo ty je robisz w Polsce, tak?
Czy, nie tylko czy w Polsce. Też, czyli nie tylko w Polsce.
Firma jak się zgłosi, ktoś nas ogląda i powie, czy możemy jechać na Kostarykę.
Proszę bardzo, najdziwniejsze zlecenie, jakie otrzymaliśmy, ale niestety nie doszło do skutku przez pandemię, to była właśnie jazda takimi buggy naszymi, które mamy w Kenii. Wszystko było już zorganizowane, łącznie z transportem sprzętów, ogarnięte od A do Z, ale niestety pandemia nie pozwoliła nam tego zrobić. My kilka razy do roku wyjeżdżamy w różne miejsca na świecie. Jest kilka wyjazdów, które są tak zwanym korem rocznym. Na pewno jeździmy na kłady na Sardynię w październiku i to jest taki absolutny must w kalendarzu. Raz w roku, zazwyczaj luty albo marzec, to jest Sahara, czyli Tunezja i to jest też absolutny must have. W tym roku jeszcze dodatkowo rzuciliśmy się na głęboką wodę w pseudopandemii w kwietniu i pojechaliśmy do Portugalii. Także generalnie cały rejon Europy jest przez nas obsługiwany i tutaj tak, mogą jechać osoby, które mają takie sprzęty i chcą się z nami zabrać i spełnić swoją fantazję pojeżdżenia sobie w jakimś innym terenie niż w Polsce, a trafiają się też osoby albo firmy, które nie mają tego sprzętu, wynajmują go od nas i organizujemy wtedy taki wypad od A do Z. Z najciekawszych wyjazdów, jakie mieliśmy i z takich, które ja najbardziej przeżywam, to jest wyjazd do Gruzji, który był super, tamtejsi ludzie, tamtejsza kultura, tamtejsza przyroda, wszystko po prostu spasowało, to jest idealny kraj, natomiast no, logistycznie jest bardzo trudno się tam dostać. No i duże wrażenie na mnie zrobiła Sahara w 2019 roku, wtedy pojechaliśmy pierwszy raz na pustynię i to też jest przeżycie, które warto zainwestować. Niestety Sahara w 2020 przez pandemię w marcu się nie odbyła. Ale liczymy na to, że pojedziemy pod koniec tego roku albo początkiem przyszłego.
No właśnie, bo teraz nagrywamy to w czerwcu 2021 i pytanie, czy widać już i w eventach, i w podróżach odbicie, czy jeszcze nic? Ludzie czekają?
Nie, zdecydowanie widać. Jest już głód wyjazdów. Część ludzi pisze do mnie, Łukasz, organizuj coś, bo już mnie nosi. Na razie skupiliśmy się na polskim podwórku. Byliśmy 2 tygodnie temu na Mazurach, w Szarejkowych Wzgórzach i tutaj pozdrawiam Bedysia. Byliśmy tam u niego już drugi raz, bardzo fajny wyjazd, było 14 sprzętów. Teraz za 2 tygodnie jedziemy na Jurę Krakowsko-Częstochowską i tutaj też będzie prawie 17 sprzętów. Więc zdecydowanie widać głód i zdecydowanie widać już taki pozytywny ruch, że działajmy, róbmy coś.
No to dobrze, to oby nas tu nie zaskoczyła jakaś 78 fala.
Tak jest.
Także dobra, no to trzymam kciuki, żeby faktycznie tak szło. To jeszcze może tylko dopytam, gdzie Was znaleźć, bo jeżeli to jest też dla klientów indywidualnych, to ktoś...
Tak, można nas znaleźć na wszystkich mediach społecznościowych, czyli Facebook, Instagram, tam jesteśmy dostępni. Ta część mojej działalności nazywa się Do or Die Racing Academy i pod tą nazwą możecie nas znaleźć właśnie i na Instagramie, i na Facebooku. Tam jest kontakt do nas, możecie pisać, dzwonić śmiało.
Okej. No to dobra, a w którymś momencie stwierdziłeś, bo ja tu mam taką czekoladę, przypadkiem, taki dżem, firmy Mövenpick. I tu jest tak napisane, że to szwajcarskie jest.
Tak jest.
Więc o co tu chodzi? Bo ja tą firmę znam i większość ludzi pewnie, którzy nas oglądają, też ją znają. I co?
No i to jest właśnie ta druga część mojej historii. No w pewnym momencie stwierdziłem, że fajnie jest pracować dla korporacji, ale dużo przyjemniej byłoby stworzyć taką pseudokorporację swoją. No i Maciek, ty zresztą wiesz, bo już 4 czy 5 lat temu ci o tym mówiłem, moim marzeniem jest wymyślić produkt, za który 2 miliony ludzi zapłaci mi złotówkę miesięcznie, a nie będę musiał zbytnio nic zrobić w tym temacie. Takiego produktu jeszcze nie znalazłem, jestem na etapie poszukiwania. No ale szukając tego produktu pseudo za złotówkę dla 2 milionów ludzi, no, spotkałem się właśnie z brandem Mövenpick. I to jest coś niebywałego, ponieważ rynek polski jest mocno nasycony produktami. Są tysiące produktów spożywczych dostępnych. Praktycznie nie ma chyba już firmy, która nie istnieje na polskim rynku, a zwłaszcza w tym segmencie premium. No mi się udało znaleźć taką firmę. Taką firmą jest właśnie szwajcarski Mövenpick. Przez to, że gdzieś tam mam duże doświadczenie w tych pracach w korporacji, w FMCG, w prowadzeniu tego biznesu sprzedaży do sieci, spotkałem się z kilkoma ważnymi osobami z Mövenpicka. No i oni stwierdzili, dobra, skoro nie ma nas w Polsce i jeszcze w kilku innych ościennych krajach, to zróbmy coś, żebyśmy byli. I tym sposobem stałem się dystrybutorem tej części właśnie foodowej Mövenpicka, czyli czekolady, dżemy, kremy do pieczywa, tam jest jeszcze woda mineralna, którą będziemy wprowadzać na rynek w przyszłości. Są jeszcze przekąski, ale o tym nie chcę mówić, ponieważ to będzie temat, który będziemy poruszać w 2022 roku. O dziwo, zaczęła się cała ta moja przygoda z Mövenpickiem stąd, że państwo z Mövenpicka, dość mocno postawieni decydenci, stwierdzili, że trzeba by wprowadzić tą markę do jednego z dyskonterów w Polsce, ale oni nie mają pojęcia, jak to zrobić. No więc podjęliśmy się tego wyzwania. Udało się zamknąć temat od... Tak naprawdę pierwszy kontakt z dyskonterem mieliśmy w czerwcu tamtego roku. We wrześniu byliśmy już na półce u niego. Co jest ważne, przez to, że to jest dość znana marka i produkt premium, to ja nie mam problemu z tak zwanym stokiem magazynowym. Bo co wjedzie do magazynu, wyjeżdża do klientów. To jest super. Kolejna super sprawa jest taka, że te zamówienia od klientów są coraz większe i większe. Więc wszyscy u mnie w spółce, bo założyłem dedykowaną spółkę pod to, żeby stać się dystrybutorem Mövenpicka, byliśmy zszokowani tym, z jaką łatwością jesteśmy w stanie przedstawić ten klient, ten produkt finalnemu odbiorcy. Znalazłem parę też opinii w internecie od ludzi, którzy pokupowali te produkty, jako bardzo, bardzo pozytywne. Nie znalazłem ani jednej negatywnej opinii na temat tych produktów. Jedyna negatywna opinia, jaka mogłaby się trafić, ale to jest moja, to czekolada szwajcarska jest trochę za droga.
Aha. Tak, kto bogatemu zabroni.
Kto bogatemu zabroni, dokładnie tak.
Ale z tego, co wiem, to macie jakieś... Znaczy, macie poważniejsze podejście do kwestii zdrowotności, tak? Bo macie jakiś krem orzechowy bez oleju palmowego.
Dokładnie tak. Generalnie no jest dość znana marka na polskim rynku, na N, która rządzi kremem orzechowym. Dzieciaki uwielbiają, nie tylko dzieciaki, dorośli też to uwielbiają. Niejednokrotnie widziałem dorosłego ubrudzonego brązowym kremem dookoła ust, licząc na to, że to jest właśnie krem do pieczywa. No tylko tyle, że tamten produkt zawiera w sobie ten nieszczęsny olej palmowy, który powoduje, że tak, po pierwsze jest no, mało zdrowy dla człowieka, a po drugie jest też mało zdrowy ekologicznie, no bo jest pozyskiwany z drewna, które jest wycinane w części świata, która jest kłusami świata. No nasz produkt, bo to też była jedna z rzeczy, na którą ja bardzo mocno zwracałem uwagę i to jest ta jedna z rzeczy, która nas odróżnia od całej reszty producentów. Nasz produkt takiego oleju palmowego nie posiada. Jest robiony całkowicie naturalnie z oleju orzechowego. Także tutaj nie ma mowy o tym, żebyśmy w jakikolwiek sposób źle wpływali na zdrowie naszych finalnych konsumentów.
Ciekawi mnie, jak taki biznes funkcjonuje, w sensie, bo w ogóle nie robiłem czegoś takiego w życiu, ani nic podobnego, więc czy to działa tak, że jak się, bo wiele osób też pewnie zacznie szukać innych produktów i branż, gdzie się można dogadać na coś, albo nawet najprostszy sposób, jak ktoś by chciał jeździć, to znaleźć coś, co jest w Polsce i wywieźć to do Rumunii czy Albanii i tak dalej.
Tak jest.
No więc pytanie brzmi, jak wygląda tego typu współpraca, czyli czy trzeba im powiedzieć, dobra, ja od was kupię za 5 milionów najpierw towaru i oni wtedy mówią, a jak tak, no to możemy współpracować, czy to jest na zasadzie, jestem fajny, zatowarujcie mi magazyn, zobaczycie, że ja to sprzedam.
No to już odpowiadam na twoje pytanie. Gdyby była ta druga wersja, jestem fajny, zatowarujcie mi magazyn, ja to sprzedam, to nie szukałbym wsparcia finansowego. Niestety, no w biznesie jest tak, że te produkty od producenta, czyli od szwajcarskiego Mövenpicka, kupujemy normalnie na przedpłatę. No to jest związane z tym, że ja postawiłem świeżą spółkę, nie mam jeszcze żadnej historii kredytowej, nie dostałem grantu z żadnej firmy ubezpieczeniowej, tej takiej, która ubezpiecza transakcje. W związku z tym muszę sobie radzić swoimi środkami. Kupuję towar na przedpłatę, wysyłam go do sieci. Sieci oczywiście płacą z 30-dniowym terminem, czasami 60-dniowym. To różnie bywa. No każdy stara się negocjować jak może. Natomiast generalnie jest tak, że sieci płacą z terminem, jakimś tam ileś dni płatności. I wszystko okej. Gdyby zamówienia były konstans, gdyby można było skorzystać z faktoringu, nie ma problemu, jest człowiek w stanie to wszystko pospinać. Natomiast z racji tego, że zamówienia są coraz większe, no to gdzieś tam w trakcie działalności tej mojej spółki zaczyna już brakować pieniędzy. No bo nagle trzeba wyłożyć, nie wiem, powiedzmy 500-600 tysięcy euro na towar, który gdzieś tam się zrotuje, po 7 tygodniach dopiero wrócą te pieniądze. No, no i tutaj już pojawia się problem. Z racji tego, że spółka jest świeża i nie ma jeszcze pełnego roku obrotowego, a to dopiero osiągniemy w marcu 2022, gdzie na spokojnie będziemy mogli jakąś linię kredytową dostać, no to do tego czasu ja chyba wyłysieję, ale no, szukam gdzieś tam jakichś sposobów na finansowanie. Do tej pory się to jakoś udawało, posiłkowałem się znajomymi. Natomiast no, w pewnym momencie, a ten moment już następuje, dojdę do takiego poziomu obrotu, że już znajomi nie pomogą. Mhm. Wtedy będę szukał jakiegoś finansowania inwestycyjnego przez kogoś, kto byłby tym zainteresowany być może.
Okej, okay, no to dobra, bo tu takie osoby są, więc to od razu po konkretach. Kogo szukamy? W sensie, szukamy, ile szukamy?
Tak, szukamy anioła biznesu. No tutaj nie ma co owijać w bawełnę. Anioła biznesu, który jak gdyby wierząc w brand i widząc umowy, które mamy popodpisywane z sieciami, będzie w stanie krótkoterminowo inwestować gdzieś tam powiedzmy 300 do 500 tysięcy złotych na 2-3 miesiące z jakąś tam godną stopą zwrotu, która na pewno będzie wyższa niż to, co w tej chwili jest w bankach. Mhm. Czyli nie będzie nam musiał dopłacać za to, że dał nam pieniądze. Mhm.
Okej, okay, no to jestem przekonany, że takich osób tutaj trochę jest. Także jakby było wszystko wegańskie, sam bym się zastanowił poważnie. Okej.
Okay. Jak chcesz coś wegańskiego, to ci kurczaczka przywiozę.
Kurczaczka wegańskiego? Okej. Okay. Bez kości to już wegański.
Tak, dokładnie.
To teraz tak, bo podejrzewam tutaj a propos kwestii pandemicznych, że ta branża, jakby pandemia jej nie dotyczy.
Tej branży pandemia nie dotyczy odpukać. Tutaj my zaczęliśmy tak naprawdę w pandemii działać, no bo pierwsze zatowarowanie na rynek polski poszło tuż po pierwszej fali, czyli wpadliśmy na genialny pomysł w marcu 2020, że to robimy. We wrześniu 2020 pojawiliśmy się na półce, więc no jak gdyby szczyt i początek paniki pandemicznej w Polsce.
A to a propos właśnie paniki i wyłysienia, wspomnianego już, bo import i to jeszcze z kraju, który no, nie do końca jest częścią Unii Europejskiej.
Nie jest. Nazwijmy to w imieniu. Nie jest.
I dlatego mu się wiedzie. W każdym razie, no to nie brzmi jak coś, co jest przyjemne, jak się rozmawia z księgową na przykład.
Tak, to jest dość skomplikowany proces. No bo tak, po pierwsze, to tak, trzeba to zakupić, wysłać pieniądze do nich, to jest pierwsza rzecz. Zorganizować wszystkie dokumenty celne, przywieźć ten towar do Polski, oclić go, ale to też nie jest dalej problem. Przywieźć go do magazynu naszego, my korzystamy generalnie z lokalnych tutaj magazynów w Jaworznie, czyli próbujemy wspierać wszystkich przedsiębiorców tutaj dookoła nas. Nie mamy aspiracji do tego, żeby, nie wiem, odpalić biuro w Warszawie, pomimo że pewnie takie byłyby oczekiwania i może byłoby łatwiej z sieciami handlowymi rozmawiać. Nie, mamy biuro w Katowicach, mamy magazyn w Jaworznie, czyli działamy tutaj lokalnie. Skąd jestem, tutaj działam. Natomiast tak, jak już mam to w magazynie, to dalej jeszcze nie jest wszystko. Bo teraz wyobraźcie sobie, że każdy produkt wprowadzany na polską półkę musi mieć polski opis. To, co ty trzymasz w ręce, to jest dżem. Ten dżem nie ma polskiego opisu, jak widzisz. W związku z tym, co robimy? No w naszym obowiązku jest wydrukować polskie etykiety, a że produkt jest premium, to nie może być to taka zwykła, chamska, biała, papierowa etykieta. Tylko robimy etykiety foliowe, naklejane na dęka od góry. One są w tej samej grafice, w tej samej kolorystyce. Więc już abstrahuję od kosztu wydruku takiej etykiety, ale największym problemem jest manipulacja, czyli naklejenie go, bo jak łatwo sobie wyobrazić, trzeba wyciągnąć każdy produkt z opakowania zbiorczego, nakleić naklejkę ręcznie, czyli świstak siedzi i okleja te czekoladki, włożyć z powrotem do opakowania zbiorczego, to na paletę, to zawinąć streczem i dopiero wysłać do klienta. Więc jak gdyby z punktu widzenia logistyki i działalności operacyjnej jest to mega trudne. Natomiast jeśli jesteśmy tak zdeterminowani, że nie odpuszczamy, jak trzeba i jest akcja oklejania produktów, bo coś musimy wysłać do klienta, to ja pomimo tego, że piastuję ważne stanowisko dyrektora sprzedaży, ubieram się w mój dres, ubieram sobie swoje sportowe buty i jadę kleić jak ten świstak. Także wszystkie ręce na pokład wtedy.
Natomiast jeżeli chodzi o potencjał, no to chyba jak to zadziała, to będzie ten produkt, który...
Tak, jeśli chodzi o potencjał, robiliśmy takie badania. Jeden z dystrybutorów też dał nam do myślenia bardzo mocno. No potencjał jest bardzo duży, nie? Potencjał na sprzedaż tych produktów bez owijania w bawełnę, myślę, że to też nie będzie jakaś tam zdradzanie tajemnicy przedsiębiorstwa, to jest około 700 tysięcy sztuk produktów w 6 miesięcy, 7 miesięcy.
No to dolarki w oczach są.
Tak, dolarki w oczach są.
Euro w tym wypadku, tak? Bo jak rozumiem, kupujecie za euro, co chyba jest niekorzystne w tym momencie.
Tak, kupujemy za euro, ja codziennie sprawdzam kurs, codziennie obgryzam paznokcie i codziennie usieję.
A sprzedaje się za złotówki czy za euro też?
Nie, sprzedajemy za złotówki. Sprzedajemy za złotówki i to jest kolejny problem, że spread walutowy nas tutaj mocno zabija, no bo my jesteśmy uzależnieni od tego, jaki jest kurs euro przy zakupie, a umowy z naszymi sieciami handlowymi mamy podpisane na fix kwotę w złotówkach. Więc tutaj...
To boli.
Tak, tak. Im euro tańsze, tym lepiej. Codziennie odprawiam taniec euro taniego, ale jakoś mi nie wychodzi.
Może z jakiejś zamachy trzeba zorganizować. Okej. Dobra, to jest ciekawy temat, ale wiem też, że wzięliście to nie tylko na Polskę, tylko też na okolice, że tak powiem.
Ta okolica jest dość szeroka, ale ładnie to określiłeś. Mamy wyłączność na sprzedaż tych produktów na kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, Polska oczywiście, Czechy, Węgry, Słowacja, jak również część Bałkanów i Rumunia. Z tym, że w Rumunii nie będziemy jedynym dystrybutorem, bo tam już dystrybutor jest, tylko chyba sobie nie do końca poważnie do tematu podchodzi, dlatego pryncypałowie ze Szwajcarii stwierdzili, że no weź Łukasz, zajmij się i będzie was tam dwójka. Natomiast no, z racji tego, że zaczęliśmy, a najlepiej póki co znam polski rynek, no to startujemy na polskim rynku. Tutaj chcemy się ugruntowić i zadomowić, no i 2022 to już będzie rok ekspansji eksportowej.
Super. To, co też jest super, to jest to, że chcąc, nie chcąc, nie do końca świadomie, pomaga wam pewna korporacja wypromować tę markę w Polsce.
Tak, jest taka jedna korporacja, która dystrybuuje lody naszej marki. I ona dość mocno nam pomaga, ponieważ robi to już kilka lat. I dzięki temu też łatwiej jest nam otworzyć drzwi u kupców w sieciach handlowych. No bo przychodzimy z marką Mevenpik, a tak, no wiem, lody przecież, nie? Ja mówię, no tak, no oczywiście, przecież ja też wiem.
I to jest w ogóle super, to jest geniusz w tym wszystkim, ukryty taki, że w ogóle geniusz też producenta swoją drogą, że podzielił swoje branże pod różnych przedsiębiorców i oni wszyscy robią marketing jednej marce, czyli wszyscy sobie nawzajem pomagają, a jednocześnie z perspektywy producenta to jest więcej roboczych godzin, znacznie więcej zainwestowanych pieniędzy, więc genialne. I ktoś, kto nas ogląda, to może też to nie jest głupi kierunek, żeby znaleźć jakąś markę w jakiejś innej branży, która już jest w Polsce, ale nie z każdym produktem, i wziąć inny produkt. Podoba mi się to.
Tak, to jest. I to jest właśnie coś, na co olśniło mnie w lutym 2020 roku. Jak o tym opowiedziałem mojej żonie, to trochę patrzyła na mnie dziwnie. No bo to jest dziwna historia. No w jaki sposób, mówiąc komuś, przyjdę z marką, która już istnieje na rynku, ale nikt tego nie ma. No brzmi trochę nierealnie i można by pomyśleć, że pod sufitem nie mam za dobrze. Ale tak jest, to się wydarzyło właśnie.
Super. Dobra, to wiemy, kogo szukasz i mam nadzieję, że te osoby się zgłoszą. No to, czyli teraz tak naprawdę to podstrzelam, że jesteś na etapie 16 godzin dziennie, tak?
Tak, teraz jestem na etapie 16 godzin dziennie i to jest w ogóle podzielone na 14 godzin mojego granatowego złota i reszta godzin to jest ten fun i próba zarobienia jakichś pieniędzy na tej części związanej z wyjazdami, z offroadem, quadami, UTV-ami i skuterami wodnymi.
to zapytam, no bo są też inne elementy w życiu. W sensie łatwiej się ma, jeżeli się ten etap 16 godzin dziennie przerabia, jak się ma lat 20. No i nikogo się nie ma, nic nie jest ważne, jedzenia nawet często samemu nie trzeba ogarnąć i tak dalej. No a jak już jest rodzina, dwójka dzieci, to już jest to trochę bardziej skomplikowane, więc tu poszukuję jakiejś strategii, którą się możesz podzielić z widzami na to, jak to zrobić, żeby to się nie skończyło wojną, rozwodem ani morderstwem.
I tutaj właśnie chyba zostanę zasztyletowany przez część z słuchających nas i oglądających nas. No, jak gdyby...
Czyli będzie coś szowinistyczne. Bardzo.
Tak, to będzie coś hot. No oczywiście, no jedną z bardzo dobrych rzeczy jest po prostu zaangażować dzieci w to wszystko.
O proszę, i to one kleją te sreberka.
Dokładnie tak, to one kleją te sreberka. To jest tak, że moja córcia od samego początku, znaczy od momentu jak zaczęliśmy, pierwsza akcja, wyjazd do dyskantera we wrześniu tamtego roku, ja oczywiście siedzę, zastanawiam się skąd wziąć ludzi, no bo nie jest łatwo znaleźć ludzi teraz takich, którzy za jakąś niską stawkę, bo nie ukrywajmy, no nie mamy teraz zbyt dużo pieniędzy, żeby inwestować w takie manualne operacje, za niską stawkę będą to kleili. Co robi moja córcia? Przychodzi do mnie, kładzie rękę na moim ramieniu i mówi: tata, powiedz ile? Powiedziałem ile. Przyjadę ja i 6 moich koleżanek, kolegów, zrobimy. I okazało się, że byli w stanie połowę tira okleić w przeciągu 12 godzin. Dało się. I od tego momentu stwierdziła, że nawet jej się to podoba. No i tak od czasu do czasu angażuję dzieci. Nawet mój młody, który miał 10 lat w tamtym czasie, teraz ma 11, też przyjechał, pomagał, zamiatał, coś tam robił. Także to jest dobry sposób na to, żeby połączyć te dwie rzeczy. Jak ojciec w robocie przez 14-16 godzin, to żeby chociaż trochę czasu spędzić dziećmi, zaangażować je do tej samej roboty.
A to szukasz więcej tych dzieci? Bo...
No nie mam.
Moja córka też pyta.
Swoich nie mam więcej, ale chętnie przygarnę.
No, tak. Twojej wiedzy przynajmniej.
Wychodzę... Kocham jak swoje.
Okej, czyli rekrutacja
trwa.
Jeśli macie dzieci, które chcą dorobić i oszczędzić na coś. Nie, ale ja uważam, że to jest genialne tak naprawdę i uważam, że cały ten spór o pracę dzieci jest mocno przesadzony, bo rozumiem, jak mówimy o dzieciach z Bangladeszu, którym fabryka spada na głowę, że to jest kwestia poważna i wymagająca interwencji, natomiast no, faktem jest, że przedsiębiorczość się wytwarza w warunkach pracy, a nie w warunkach siedzenia z książką. Także ja jestem za.
Najważniejsze jest to, żeby oni sami chcieli. Bo jeśli będziesz przymuszał, to nie wyjdzie. Nie? Jeśli oni sami chcą, to wtedy to jest naprawdę płynne, świetne. Oni są zaangażowani, podoba im się to i mają takie poczucie, że zrobili coś fajnego i wykreowali coś. A tym bardziej jak idzie do sklepu, patrzy, o słuchajcie, ja to kleiłam. To jest najpiękniejsze.
Super, bardzo mi się to podoba. No to jeszcze jest kwestia jednego elementu tej układanki. Żona też klei, czy żona ma...
Przy pierwszej akcji żona też kleiła, ale to było z potrzeby. Przy kolejnych akcjach na szczęście już nie musiała tego robić. Moja żonka jest dość mocno zaangażowana w swoją pracę zawodową. No z racji pandemii oczywiście jest home office. Ja też większość rzeczy, które robię gdzieś tam przy komputerze, robię w domu, więc to nie jest tak, że się nie widujemy. Mamy ten czas wspólny w domu. Co prawda, jak typowe nowoczesne pandemiczne małżeństwo, po jednej stronie stołu ja i mój laptop, po drugiej stronie stołu moja żona i jej laptop i jeszcze gdzieś tam laptopy dzieci dookoła. Natomiast no, jest szansa wypić kawę w ciągu dnia z żoną. Jest taka opcja.
To tak sobie myślę, że ten biznes taki turystyczno-offroadowy to jest idealny pod to, tak? Żeby nie oszaleć.
Tak. To jest coś, co jak gdyby bardzo mocno uwalnia mój umysł. Ja się dość mocno relaksuję, zwłaszcza jeśli jeżdżę z ludźmi, którzy już na kilku wyjazdach ze mną byli, a jest taka ekipa, która jeździ ze mną na każdy wyjazd. Dochodzą do tego nowi klienci, nowi ludzie. To jest fajne, bo można ich poznawać, można zwiedzać nowe miejsca. To też jest przyjemne, jeśli ja jadąc, a teraz wylatujemy 27 czerwca na Maltę na skutery wodne, zabieram jakąś ekipę ze sobą, ci ludzie są tam pierwszy raz i widzę to ich ten zachwyt z tego miejsca, w którym są. To jest super. Nie chodzi już o same pieniądze, nie chodzi już o biznes sam w sobie, tylko o to, żeby pobyć z ludźmi, którymi daje się jakieś wspomnienia na później, którymi daje się jakiś moment, którym oni się zachwycają.
Świetnie. To a propos świetności. Korporacje mają świetnie rozwinięte systemy, procedury. Te wszystkie rzeczy, które ktoś, kto w korporacji nie był, wydają mu się kosmiczne. To jest taka klasyka przedsiębiorcy, który nie pracował w korporacji, że on się śmieje, że w McDonaldzie mają ustawienie sera sprecyzowane.
Tak, i procedura na cebulę.
Tak, więc, ale jednak. No więc zastanawia mnie, co takiego, szukając takiego know-how, co takiego robisz teraz w swojej firmie, czego byś nie robił, gdybyś nie miał doświadczenia korporacyjnego? No bo jak ogląda nas taki przedsiębiorca bez tego doświadczenia, no to myśli sobie, no czyli otwarł firmę, no i kupuje towary i sprzedaje, jeździ i tyle, nie? I potem gada z księgową, żeby to się w miarę zgadzało.
I wiesz, już. Tak, ja jestem dość mocno dużym przeciwnikiem procedur. W sensie takim, że procedura jest fajna przy przedsiębiorstwie, który zatrudnia, nie wiem, 1000 i więcej ludzi, żeby mieć informację zarządczą od wszystkiego i jakoś to ogarniać. Ja w tej chwili miałem zatrudnionych 4 osoby u siebie w spółce, więc no umówmy się, jako człowiek powiedzmy średnio inteligentny, jestem w stanie 4 osoby ogarnąć tak, że wiem od A do Z, co robią, jak robią i powiedzieć im, gdzie powinniśmy robić. Natomiast ja w ogóle idę w zupełnie inny kierunek i staram się otaczać, pomimo że chwyciłem niestety 2 wpadki, ale staram się otaczać ludźmi, którzy są bardzo mocno zaangażowani w to, co robimy, wierzą w projekt, w którym jesteśmy i sami z siebie chcą w tym uczestniczyć. I mam takich ludzi, mam Tomka, mam Adama, którzy bardzo mocno mnie wspierają, samych siebie wspierają i to są ludzie, którzy nawet jak mamy jakieś tam przejściowe problemy finansowe, to oni mówią, dobra, nie ma to znaczenia, nie? Czy ja dostanę wynagrodzenie 10, 20 czy za miesiąc? Okej, idę w to, bo wierzę w to, że to się uda. I to jest największy sukces i to jest to, co ja przenoszę z tej dobrej korporacji, czyli z Prochtera, tego mnie nauczyli. Czyli wiara w ludzi i otaczanie się ludźmi, którzy są kompetentni i samo zaangażowani w to, co robią.
No to tu pojawia się pytanie jak, bo raczej wzięte z komentarzy częste takie narzekanie czy żalenie się, że no nie ma w Polsce sensownych ludzi, ktoś chciałby mieć spółkę, ale nie ma z kim, bo go wszyscy oszukali, ktoś chciałby mieć fajnych pracowników, ale też miał słabych.
Znaczy to jest tak, że mi się też wpadki zdarzyły, ja o tym właśnie powiedziałem Państwu, nie? Ale ja dalej nie tracę wiary w to, że jednak są ludzie i można stworzyć ekipę, która pójdzie w ogień, niezależnie od tego, co się dzieje. To jest tak, jeśli sparzyłeś się raz, okej, to się może zdarzyć. Jeśli sparzyłeś się 10 razy, to masz wyjątkowego pecha. Ja wyznaję taką zasadę. Nie? Jeden to jest przypadek, 10 razy to jest twój wyjątkowy pech. Mnie się nie zdarzyło poparzyć więcej niż raz, dwa może na ludziach, dlatego mam głęboką wiarę w to, że można znaleźć dobrych pracowników. Jest jeszcze inna rzecz, która determinuje to, czy ktoś jest zaangażowany, czy nie, bo jest wiele czynników wpływających na to, czy pracownik jest zaangażowany w to, co robi, czy nie. Po pierwsze, to są warunki pracy i mówię tutaj o środowisku, w którym on jest, o jego wynagrodzeniu, bo to też jest ważne dla pracowników. Trudno będzie znaleźć pracownika dobrego, zaangażowanego, nie wiem, no za najniższą krajową powiedzmy. Są takie stanowiska, które przy najniższej krajowej muszą ją dostać, bo to są stanowiska takie operacyjne, nie? Czyli robi, nie wiem, 200 operacji dziennie, czegoś tam, klejenia na przykład, naklejki i to jest wszystko. Ale jeśli chcemy mieć człowieka, który coś kreuje i tak dalej, to trzeba go dobrze opłacić. Ja na przykład u siebie w spółce nie wahałem się wziąć dobrej floty samochodów. Można było jej nie brać. Można było z grupy Volkswagen Audi nie mieć ani Volkswagen, ani Audi. Natomiast stwierdziłem, że ludzie powinni mieć jednak dobre warunki pracy, więc jest dobra flota, są dobre wynagrodzenia na umowie o pracę, pomimo tego, że wiem, że to obciąża mnie i tą moją płynność finansową, ale wierzę, że warto, nawet przy przejściowych problemach. Gdzieś to w przyszłości zaprocentuje, długookresowo to zaprocentuje na pewno.
A propos problemów, bo walki korporacji często są dość brutalne między sobą, więc ciekawi mnie, czy jakiekolwiek nieprzyjemności Was spotkały na zasadzie nieprzyjemności w sensie, że ktoś zobaczył, że dobra, oni wchodzą na rynek dżemów, to musimy szybko obniżyć ceny naszych dżemów o 20%, żeby oni w ogóle nie mieli o czym mówić.
Maciek, wiem o czym mówisz i to jest bardzo dobre pytanie. Na szczęście ja mam produkt premium, który jest najdroższy na rynku i nic nie obniża.
I to mi się podoba, bo to jest tak naprawdę ukryte złoto jest zazwyczaj w wysokich cenach.
Tak, my nie wchodzimy w walki cenowe. Oczywiście gdzieś tam przy wejściu na rynek i pozycjonowaniu cenowym, no to tak. Prosta kalkulacja. Kupujemy za X, sprzedajemy za Y. Y minus X to są pieniądze na nas na utrzymanie spółki, prawda? Natomiast to tak nie do końca działa, no bo jest jeszcze sieć handlowa, która musi to wstawić na półkę. Żeby to wstawić na półkę, to ja tej ceny Y, za którą im sprzedaję, nie mogę dać za wysokiej, bo wtedy cena na półce będzie już tak wysoka, że finalny konsument tego nie kupi. No, jest taki poziom akceptacji ceny, który spowoduje, że no nie pójdzie i koniec. No? Więc my, zanim doszliśmy do poziomu ceny Y naszej cennikowej, która daje nam marżę, najpierw zrobiliśmy krótkie badanie rynku. Gdzie jest nasz konkurent na N? Gdzie są czekolady? Gdzie są dżemy? Próbowaliśmy się spozycjonować mniej więcej do tego poziomu plus tam 5%, 7%, żeby być dalej produktem premium, tym najdroższym albo pierwszym za liderem. I to spowodowało, że zakładając jakąś tam marżę dla naszych również klientów sieciowych, wyszła nam cena Y, za którą do tych sieci sprzedajemy.
To jeszcze mnie tu bardzo zainteresowało pojęcie krótkie badanie rynku, bo przedsiębiorcy nie robią rynku, nie robią badań żadnych zazwyczaj, a korporacje z kolei robią takie badania, że głowa mała, jak się o tym słyszy.
Tak, tam... za setki tysięcy złotych byłem tego świadkiem.
No więc właśnie, więc krótkie badanie rynku, czyli takie dla przedsiębiorcy, to proszę
krótkie badanie, przepis. Tak, krótkie badanie rynku dla przedsiębiorcy, to powiem wam, jak myśmy to zrobili. Wziąłem Tomka, wziąłem Adama, usiedliśmy, Tomek z Warszawy, Adam tutaj ze Śląska i stwierdziliśmy tak, dobra, ja jadę na ścianę wschodnią, czyli Rzeszów, Kraków, Lublin, Adam jedzie Katowice, Wrocław, Poznań, Tomek jedzie Warszawa i tamte okolice północy. Wchodzimy do każdego ze sklepów sieciowych, tych, którzy nas interesują jako potencjalni nasi klienci. Robimy sobie zdjęcia półki, czy tam spisujemy ceny tych artykułów, które my uznajemy jako odpowiednik naszego produktu. Robimy takie krótkie zestawienie w Excelu, jak te ceny wyglądają. I tutaj mówimy o cenie takiej, która jest ceną stricte półkową, plus do tego ceną promocyjną, która od czasu do czasu się zdarza w gazetkach. Patrzymy, gdzie jesteśmy, patrzymy, po ile kupujemy, wyznaczamy naszą cenę sprzedaży tak, żeby starczyło nam pieniędzy na utrzymanie spółki. No i działamy. Tak wyglądało krótkie badanie rynku.
No i to jest super konkretny przepis, bo to jest bardzo fajne, bo właśnie często przedsiębiorcy mają w ogóle genialne pomysły, tylko że wcale ich nie sprawdzają i tego geniuszu i potencjału. Także fajnie. Jeszcze jakiś patent korporacyjny, który świetnie Ci się przydaje teraz na co dzień we własnej firmie?
Jeszcze nie, ale przyda się. To jest patent automatyzacji tych procesów klejenia tych naklejek. Jesteśmy na etapie poszukiwania właśnie jakiegoś sposobu zautomatyzowania tego. Niestety nasze słoiczki są wyjątkowo złośliwe, jeśli o to chodzi, ponieważ my kleimy polski opis na dęku, od góry. I jak widzisz, Maciek, ono jest takie wytłoczone i ta dęko jest wgłębione.
Przybliżymy, tak. No.
I to jest ten ból, że maszyna nie naklei naklejki tutaj na to wgłębienie, bo się zatrzymuje zawsze na tym uwypukleniu. Więc żeby to zrobić, no to ktoś musi zainwestować jakieś dobre 40 tysięcy euro w taką poduszkę, która będzie doklejała. No więc...
Życie przedsiębiorcy.
Tak. Więc kolejnym krokiem, który gdzieś tam podejmę, jak dojdziemy do jakiegoś poziomu dużego obrotu, to jest automatyzacja tych procesów, takich, które robimy teraz manualnie. No a później, jak już będziemy mieli 1000 pracowników, z czego 800 to są przedstawiciele handlowi, no to wtedy zaczniemy myśleć nad jakimś systemem takim SAP-owskim, który obejmie nam całość i księgowość, i magazyn, i tak dalej. Na razie nie.
Czyli... Zapytam tak przykornie trochę, no bo weszliście w branżę, która już jest ogromna i to zawsze rodzi dwa różne skrajne podejścia, czyli to tak jak w tej słabej przypowieści o tym, że ktoś tam pojechał do Afryki, jeden wrócił i powiedział, kurczę, nie ma rynku na nasze buty, bo tam nikt nie nosi butów, no a drugi wrócił i mówi, genialnie, nikt nie ma butów, wszyscy kupią.
Dokładnie tak.
Więc jak to z tym jest, że to przez to jest gorzej czy lepiej?
Zawsze jest lepiej. Zawsze jest lepiej. To jest tak, że zawsze trzeba szukać okazji. Można powiedzieć, jak wchodziliśmy z tymi produktami na polski rynek, no to można powiedzieć, czy jest miejsce na kolejny dżem, czy jest miejsce na kolejny krem, czy jest miejsce na kolejną czekoladę. No jest miejsce zawsze. To wszystko zależy tylko...
Ja też tak mówię zawsze.
Tak. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, czy jest coś w twoim produkcie, co spowoduje, że człowiek, decydując o tym, który produkt wybiera z półki, weźmie akurat twój. W naszym przypadku to jest zdrowie dzieci konsumenta, no bo mamy zdrowe produkty. W naszym przypadku to jest jakość tego produktu, bo to jest produkt premium. Tak, mamy też świadomość, że nie wszyscy pozwolą sobie na zakup tych produktów i my nie wychodzimy... Błędnym naszym założeniem byłoby, że będziemy to sprzedawać masowo dla wszystkich. Natomiast chcemy osiągnąć swoją grupę docelową, chcemy ją nasycić i jak nasycimy tą grupę docelową, to wtedy będziemy dopiero się zastanawiać nad tym, jak poszerzyć to grono finalnych konsumentów. Być może będziemy stosować jakieś promocje, być może zrobimy jakieś dwupaki, żeby to było taniej, tak jak stosują to niektórzy klienci sieciowi. Nie wiem, na razie nie jesteśmy na tym etapie. Na razie jesteśmy na etapie takim. Mamy produkt premium, mamy produkt bardzo dobry, jeśli chodzi o zdrowie, mamy bardzo dobry produkt, jeśli chodzi o jakość i to chcemy po prostu sprzedać. Póki co wszystko, co zwozimy do magazynu, z niego wyjeżdża. Więc mnie głowa o to nie boli. Jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia, żeby osiągnąć ten pułap tam powiedzmy 600 tysięcy sztuk w pół roku słoików, ale idziemy dobrą drogą. No.
A propos pójścia dobrą drogą, często żeby nią pójść, to trzeba najpierw iść złą drogą. Najmądrzejsi uczą się na cudzych błędach, więc pytanie, czy możesz się podzielić jakimiś ciekawymi błędami, na których się możemy wszyscy nauczyć?
Tak, no jak gdyby jednym z największych błędów, jaki ja popełniłem, się do tego przyznaję i to jest przy tym projekcie, to jest przeszacowanie własnych możliwości. Ja zainwestowałem wszystkie swoje pieniądze w ten projekt. I one jak gdyby rozeszły się szybciej niż wydawało mi się, że się rozejdą. Więc największym błędem moim tutaj było niezabezpieczenie odpowiedniego poziomu finansowania na najbliższe akcje. To jest największy błąd. Czyli jak gdyby takie własne przekonanie, że te pieniądze, które masz, które zainwestowałeś, wystarczą. To jest związane bezpośrednio z tym, że zaskoczył mnie reakcja rynku, nie? Czyli te zamówienia zaczęły rosnąć, bo gdyby one nie rosły, no to tak, to oczywiście wystarczyłoby i byłoby w porządku. Nie? Natomiast rosnące zapotrzebowanie rynku też nie może spowodować, że my powiemy nie wyślemy wam, bo nie. No co mam powiedzieć klientowi? Sorry, ale nie mam pieniędzy na zakup towaru, więc ci tego nie wyślę? No w życiu tego nie powiem. Tak. Zrobię wszystko, żeby się dofinansować, żeby ten towar do klienta dotarł.
Tylko zastanawiam się, jak takiego błędu nie popełnić ponownie, no bo jak się wchodzi w nową branżę, strasznie trudno w ogóle cokolwiek oszacować. Nie?
To ja mam taką prostą zasadę od teraz i ona dotyczy czasu i ilości gotówki, która jest potrzebna. Jeśli zakładasz, że gotówka w kwocie X wystarczy, to musisz to zrobić X razy 3. I jeśli uważasz, że gotówki ci wystarczy, nie wiem, od marca do maja, to załóż, że to będzie połowa kwietnia. Mm-hmm. I wtedy tego błędu nie popełnisz. Mm-hmm.
I to jest konkretny wzór, który może ocalić trochę osób.
Tak.
Chociaż no, trzymam kciuki, żeby to poszło drogą Ilona Muska, który też się wyżyłował i zrobił Teslę ostatecznie dobrze.
Ja wierzę w to, Maciek, że jak za 5 lat się spotkamy, to ja tutaj przyjadę swoim Bentleyem.
A ja będę u ciebie kleić te słoiki.
I przyjdziecie do mnie do samochodu.
Okay.
I będzie tak, że powiem ci, słuchaj stary, musimy kończyć, bo lecę na Sardynię, wiesz, tam za godzinę mam samochód.
I to swój.
I tak, a nie 14 godzin roboty bieżącej ze słoikami.
No to jest kwestia czasu tak naprawdę, ale tak. No, zawziętość jednak się zwraca prawie zawsze, także myślę, że tak, więc zapytam poza tym Bentleyem, co za 5 lat?
Za 5 lat ta część Mövenpickowa już będzie tak dużo rozbudowana w różnych krajach, że już będę miał ludzi, którzy będą robić to, co ja w tej chwili robię dla mnie. Mhm. Będę miał ludzi, z którymi będę się spotykał raz w miesiącu, może raz na kwartał, gdzie będą mi zdawali tylko raport z tego, co się dzieje w firmie, jaki jest status finansowy tego całego przedsięwzięcia. No i będę żył dniem codziennym, delektował się swoimi swoimi przyjaciółmi i będę pewnie planował różnego typu podróże, realizując właśnie tą swoją pasję offroadowo-kładową.
Super, no to ja Ci dokładnie tego życzę, zmierzając do ostatniego pytania charakterystycznego dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia.
Do 100 zł?
Do 100 zł, tak.
Telefon komórkowy.
Jaki telefon komórkowy?
No usługa, która wniosła moje życie bardzo dużo. Nie płacę za telefon więcej niż 50 zł.
Aha, no tak, bo myślałem, co on kupił za telefon za 100 w tych czasach?
Nie, no ja płacę 50 zł abonamentu, mam co 2 lata nowy telefon i to jest usługa, która dała mi duży benefit, tak? Mhm. Duży benefit.
Super. Fajnie, no i dobrze, że, bo często my narzekamy na technologię, na różne tam rzeczy, uzależnienia od sprzętu, ale jakby przyszło nam żyć bez tego, to... No to byśmy chyba wszyscy skończyli klejąc słoiczki.
Jakby ktoś miał dobry pomysł na ten biznes, że 2 miliony osób wpłaca złotówkę dla nas, jakaś usługa albo coś, a nie wiedziałby, jak to się tym zająć, to ja służę pomocą.
Może takie maile będziemy wysyłać, że będzie twój numer konta pierwszy, mój drugi i ktoś będzie musiał płacić pieniądze tam.
Taki crowdfunding.
Dokładnie.
Miesięcznie.
Okej. Okay. Super, ja mam dla ciebie 2 prezenty w podzięce za przyjęcie zaproszenia do tego programu. Mam nadzieję, że będą mogły do nas bezpiecznie dotrzeć na tył zaraz, bez ofiar. O. Książka 138, niestety nie mojego autorstwa, ale moich wspólników.
I bardzo się cieszę, że ją otrzymuję.
Bo jest o niesztampowych podejściach do marketingu, więc myślę, że...
Znam tą książkę, ale jej jeszcze nie czytałem.
O, ale nie masz jej, bo
nie mam jej. Nie mam jej, bardzo Wam dziękuję.
Yes.
Bardzo Wam dziękuję.
A drugi prezent będzie, jak zadasz jeszcze jedno pytanie.
Aha, czyli ja zadaję pytania i zaraz będzie drugi prezent. No dobra, to zadam jakieś jeszcze pytanie.
Może się zmieni światło na czerwone, popatrz.
No i dotarło. Tablica eksperta.
Piękna.
Wiem, że lubisz fajne auta, a fajne auta często są też szybkie, także...
Piękna.
Na wypadek fotoradarów.
No myślę, że do Was przyjdzie w takim bądź razie wtedy przesyłka.
To jest fajne, bo już tyle odcinków mieliśmy, że już nie wiadomo, którego eksperta szukać, także...
Nie jesteś w stanie podać, kto prowadził samochód.
Dokładnie.
Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Widzę, że w pełni legalna tablica, naklejkę homologacyjną nakleję sobie, jaką mam.
Będzie dobrze. Podobno, nie testowałem, ale podobno maksymalnie jest 500 zł za jeżdżenie na fałszywej tablicy. Więc w niektórych trasach to się może zwrócić.
Tak, to się może zwrócić, tak. Nie kuś.
Absolutnie, jestem ten przykładny obywatel.
Chłopaki,
zawsze...
bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że przyjechałem tutaj. Nie spodziewałem się, że w ogóle będę z Wami sobie jeździł w Waszym Bentleyu i będziecie zadawać mi pytania.
No to ja mam właśnie jeszcze jedno pytanie. No bo my się spotkaliśmy ostatnio te parę lat temu, wspominaliśmy o tym trochę w trakcie, ale to jest dobry temat na przestrogę, bo chcieliśmy zrobić wtedy biznes, który z perspektywy czasu cieszymy się, że nie wyszedł, bo takie podejście, no na szczęście pesymistyczne wygrało, ale gdyby wygrało optymistyczne...
Tylko Maciek, w tamtym czasie myśmy nie wiedzieli, że ono jest pesymistyczne. W tamtym czasie była jednak euforia i było zróbmy wszystko, żeby się to jednak udało.
Tak, to ja skrócę tylko. Pomysł był taki, żeby poprzez crowdfunding drogą kryptowalut kupić hotel na Sardynii. I ogólnie super brzmi, jak się nie wejdzie w szczegóły. Czyli to, że nawet dzisiaj, po tylu latach, prawo odnośnie kryptowalut jest mocno niedoskonałe, dziurawe, specyficzne. No i na szczęście KNF przynajmniej zachował się na tyle, znaczy w ogóle na szczęście my się odezwaliśmy do KNF-u, bo znam takich, co na pałę jadą i potem zwiedzają, znaczy już nie zwiedzają właśnie nic więcej w życiu.
Zwiedzają, no mają swój apartament, tylko on jest dość stały.
W każdym razie fajne ze strony KNF-u było, że w dość śmieszny sposób nam odpisał, że to, co my chcemy zrobić, czyli sfinansować zakup hotelu na Sardynii kryptowalutami w taki sposób, jak my to opisaliśmy, jest legalne, zgodne z prawem, ale że dotyczy to kryptowalut, to KNF może w każdym momencie zmienić decyzję wstecz i w sumie decyzja w ogóle nie jest wiążąca. Czyli możecie, ale jak jutro pomyślimy, że nie możecie, to pójdziecie siedzieć, żeście to zrobili.
Z perspektywy czasu dobrze, że siedzimy w Bentleyu.
Tak, dokładnie. Także to jest tak na przestrogę, żeby jednak... No i co, źle nam? Nie. Także myślę, że warto było jednak
W miarę dobrze, tylko ja mam coraz mniej włosów.
No ale w
więzieniu... Tam bym nie miał wcale.
Dokładnie. Także tak na przestrogę, żeby jednak robić, podejmować ostrożniejsze decyzje i sprawdzać wszystko, zwłaszcza w tematach zbyt do przodu idących. No i dobra, no to co? Ja trzymam kciuki i zachęcam do sprawdzenia produktów Mavenpeak. Ja sprawdzę tutaj ten dżemik jeszcze dzisiaj. A co?
Smacznego.
Chociaż tu jest data ważności urodziny mojej żony, więc może dostanie i od razu będzie mogła zjeść.
Nic się nie martw, tych słoików mam trochę więcej. Zadzwoń po prostu.
Okej. Także trzymam kciuki, żebyśmy się faktycznie za parę lat spotkali i... No i żebyś mógł na nas, znaczy wiem, że tak nie zrobisz, ale żebyś mógł na nas spojrzeć na zasadzie, no biedni chłopcy, no kręcą sobie te swoje
wywiady. Nigdy tak nie zrobię, ale powiem fajnie, że sobie dalej kręcicie te swoje wywiady.
Te biznesiki małe, także za to trzymam kciuki, bo wiem, jakie są możliwości branży spożywczej, także oby się wiodło i oby faktycznie tak było.
Dziękuję bardzo.
Dzięki, wszystkiego dobrego, wam również, powodzenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.